poradnik sukces z Elżbietą Baumgartner. W każdy poniedziałek po godzinie 11 na antenie Polskiego Radia 1030 ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com lub napisz SMS-a na numer 773-340-9399. Poradnik sukces.
Jak zawsze w poniedziałki o tej porze, po godzinie 11 czasu chicagowskiego, łączymy się z panią Elżbietą Baumgartner. Dzień dobry pani Elu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry naszym słuchaczom.
Pani Ela Baumgartner, autorka wielu publikacji, które możecie państwo znaleźć na stronie poradniksukces.com, jest zawsze z nami w poniedziałek i odpowiadamy właśnie, a konkretnie pani Ela odpowiada na pytania właśnie nurtujące naszych słuchaczy. I tutaj zaczynamy dzisiaj jak zwykle od pytania słuchaczy. Będziemy mieć pierwsze pytanie od pani Zofii, która napisała do nas list. Ja tutaj przeczytam. Pani Elżbieto, mam pytanie na temat emerytury dla osoby posiadającej zieloną kartę w Polsce. Załączam pismo z Social Security. Dla tej osoby została wstrzymana emerytura i musiała przyjechać do USA. W biurze Social Security Administration dostała odpowiedź po wstawieniu się w urzędzie, że od tej pory musi przyjeżdżać co 6 miesięcy. Proszę o przesłanie informacji. Dziękuję. Z poważaniem, Zofia.
Tak, to jest bardzo ważny temat. Właśnie te kłopoty emerytów, którzy wracają do Polski i nagle administracja Social Security odbiera im te emerytury. Więc mieli państwo, mało co mnie irytuje bardziej niż totalna niekompetencja pracowników administracji Social Security. Faktem jest bowiem, że Social Security powinno wypłacać świadczenia Polakom w Polsce dokładnie tak samo, na tych samych zasadach, jakby mieszkali w USA. Dlaczego? Dlatego, że mamy ze Stanami umowę emerytalną i to już od wielu lat. I posłałam pani Zofii podstawę prawną, żeby ona to w sobie wydrukowała i zaniosła do urzędu Social Security. Czy to chodzi o nią, czy to chodzi o osobę znajomą, nieważne. Więc ta podstawa prawna, która mówi, że Polak w Polsce ma dostawać tak samo emeryturę, jakby mieszkał w Stanach Zjednoczonych, ona się nazywa Alien Non-Payment Provision Under the Polish Agreement. Proszę to sobie wpisać w Google. Alien Non-Payment Provision Under the Polish Agreement. I co to jest? Co to jest? To jest reguła, która mówi, że nie obywatel, może inaczej, co to jest Alien Non-Payment Provision? To jest reguła, która mówi, że nie obywatel może świadczenia Social Security pobierać tylko pół roku, a potem musi wrócić do Stanów na co najmniej miesiąc. I taką niedogodność ma większość krajów świata. I tak było dla Polaków przed wejściem w życie umowy 1 marca 2009 roku. Ale minęło 15 lat i ta umowa zmieniła ten Alien Non-Payment Provision. Po prostu dla Polaków ta klauzula jest zniesiona. I każdemu mogę tę podstawę prawną posłać mailem, ją trzeba wydrukować, ją trzeba zanieść do administracji Social Security, żeby zrobili poprawkę w kartotece, czy pani Zofii, czy znajomej pani Zofii, żeby Social Security nadal wypłacało świadczenia w Polsce, tak jak do tej pory. Możecie państwo sięgnąć po moją książkę Ubezpieczenia Społeczne Social Security. I tam w rozdziale 13, podrozdział 2, czyli 13.2, przeczytacie o tym Alien Non-Payment Provision i o tym, że dla Polaków ta klauzula, która odbiera wypłatę Social Security, gdy nie obywatel jest poza granicami Social Security, ta klauzula dla Polaków jest zniesiona. I muszę powiedzieć, panie redaktorze, że ta sytuacja jest dla mnie bardzo irytująca. dlatego że widzę ją nie po raz pierwszy. Więc zastanówmy się. Najpierw jakiś niedołóg wstrzymał emeryturę i posłał pani Zofii list z błędną informacją. I następnie, jak pani Zofia przyjechała do Stanów Zjednoczonych specjalnie po to, żeby tę sprawę jakoś wyjaśnić, to następny niedołóg w biurze Social Security tę decyzję potwierdził. I panie redaktorze, ja się po prostu boję myśleć, ilu niewinnych ludzi emeryturę straciło bez żadnej podstawy prawnej, tylko z powodu niekompetencji urzędników Social Security. I mili słuchacze, jeżeli wiecie o takich przypadkach, że jacyś znajomi w Polsce ni z tego, ni z owego stracili emeryturę, to dajcie im znać, dlatego że jest duża szansa, że tę emeryturę odzyskają.
To bardzo ważna informacja. Tak jak pani Ela mówi, jeżeli ktoś zna takie osoby, wiecie państwo o takiej nawet sytuacji, do której doszło już jakiś czas temu, to warto być może odezwać się do znajomego, żeby właśnie sprawdziła jeszcze raz swoją sytuację, bo może tak jak pani mówi, był to błąd urzędnika, o które naprawdę często te błędy, więc tutaj przypominamy raz jeszcze i przechodzimy do kolejnego pytania. Mamy pytanie od pana Piotra, który pisze, załatwiając swoją emeryturę, dowiedziałem się, że mojej byłej żonie przysługuje również świadczenie z Social Security. Żona jest na stałe w Polsce. Mam pytanie, czy to wszystko można załatwić online, czy są potrzebne jakieś formularze? Życzę udanego dnia.
Tak, panie Piotrze. Byłej żonie, która mieszka w Polsce, należy się renta małżeńska Social Security. Oczywiście, jeżeli wasz związek trwał co najmniej 10 lat, jeżeli żona nie wyszła powtórnie za mąż, jeżeli osiągnęła wiek emerytalny i tak dalej. Więc żona powinna złożyć wniosek o rentę małżeńską, spousal benefits, za pośrednictwem Biura Świadczeń Federalnych przy amerykańskim konsulacie. I najlepiej jest wypełnić tam formularz kontaktowy na sieci. Konsulat odpowie mailem albo telefonicznie i wyjaśni, co trzeba robić dalej. Przypomnę, że administracja Social Security będzie potrącać żonie i odprowadzać do urzędu podatkowego 25,5% świadczeń tytułu podatku dla nierezydentów. To się nazywa non-resident tax. I żona powinna wziąć z konsulatu również zaświadczenie o płaceniu tego podatku i okazać je w banku, gdzie ma przelewaną rentę małżeńską i wtedy bank nie będzie odprowadzał polskich zaliczek podatkowych. I tutaj może jeszcze dodam słówko dla pani Zofii, bo pani Zofio, pani nie musiała przyjeżdżać do Stanów Zjednoczonych, żeby załatwiać sprawy dotyczące Social Security. Przypomnę, przed chwilą odpowiadaliśmy pani Zofii, której wstrzymano bezzasadnie wypłatę emerytury Social Security. Jaka by nie była sprawa związana z Social Security, państwo mieszkają w Polsce, konsulat, biuro świadczeń federalnych ma obowiązek wam pomóc. Wystarczy telefon, wystarczy kontakt przez za pomocą formularza kontaktowego i ta sprawa będzie wyjaśniona. Proszę wystukać w Google konsulat amerykański, formularz kontaktowy, wypełnić go, nacisnąć na poślij i wtedy konsulat odezwie się do państwa i poinformuje, co robić dalej.
Napisał do nas pan Stanisław. Moja sytuacja jest następująca. Żona utraciła status rezydenta, ma emeryturę polską, adres zamieszkania Polski, świadczenia z mojej emerytury wpływają na wspólne konto w USA, nie ma konta w Polsce i otrzymała list informacyjny z ambasady USA. Nie wiem, jakby to poukładać. Żona na przyjazd do USA nie jest chętna. Ja osobiście chciałbym pani wynagrodzić za ten czas, pani wiedzę, tylko proszę podpowiedzieć, jak i należność.
Panie Stanisławie, czy dobrze rozumiem, że żona dostaje rentę małżeńską z tytułu pana pracy, czy też dostaje własną emeryturę? No ale nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia, czy ma własną emeryturę, czy ma rentę małżeńską. Pan mi przesłał ten list informacyjny, go przejrzałam i rzeczywiście to nie jest list dotyczący jakiegoś problemu. To jest po prostu list, który wyjaśnia, jakie okoliczności należy zgłosić do Social Security. No i tam jest, że zmiana adresu, zmiana konta bankowego, zmiana stanu cywilnego i tak dalej, i tak dalej. I jeżeli pana żona zgłosiła zmianę adresu ze Stanów Zjednoczonych na Polskę i to ma załatwione, to poza tym niczego zgłaszać nie musi, jeżeli nic nie uległo u niej zmianie. I co prawda wygasła jej zielona karta. Ale to oznacza utratę statusu stałego rezydenta w oczach urzędu imigracyjnego. Ale wygaśnięcie zielonej karty, tylko dokumentu zielonej karty, nie stanowi żadnej zmiany dla administracji Social Security ani dla urzędu podatkowego. I proszę to dobrze zrozumieć. Wygasa nam zielona karta, nie możemy wrócić do Stanów. Ale nadal jesteśmy odbiorcą świadczeń Social Security na tych samych zasadach i nadal pozostajemy podatnikiem Stanów Zjednoczonych. Wobec tego dla administracji Social Security żona nadal pozostaje rezydentem i Social Security nie odprowadza jej podatków w Stanach Zjednoczonych, tej zaliczki podatkowej dla nierezydentów 25,5%. Nie, to żony nie dotyczy. Dlatego, że te zaliczki podatkowe w wysokości 25,5% Social Security potrąca tylko cudzoziemcom, czyli osobom, które albo nigdy nie miały amerykańskiego statusu, pracowały tu nielegalnie, ale na dobry numer, wypracowały emeryturę, wróciły do Polski. One mają te 25,5% potrącane. Albo jeżeli stały rezydent oficjalnie zrezygnował ze statusu stałego rezydenta. To opisuje w książce Powrót do Polski. Można się tej książce przyjrzeć na mojej witrynie poradniksukces.com. Ale w przypadku pana, panie Stanisławie, pana żony, ona nic nie musi robić.
Kolejne pytanie mamy od naszego słuchacza, który pyta: mam pytanie do pani Elżbiety. Czy prawnik może załatwić zwolnienie z redukcji emerytury polskiej WEB? Słyszałam, że są tacy prawnicy, którzy pomagają w załatwieniu tej sprawy. Czy to prawda? Dziękuję i pozdrawiam. Przepraszam, to od słuchaczki pani Marty.
No ja nie wiem, czy są tacy prawnicy. Radzę zwrócić się z tym pytaniem do prawnika, który takie rzeczy obiecuje. Według mnie żaden prawnik nie pomoże, jeżeli nie mamy podstaw do zwolnienia z WEP-u, bo tu nie ma pola do interpretacji. Przypomnę, że od redukcji WEP, czyli ten Windfall Elimination Provision, pomniejszającej nam Social Security, gdy mamy polską emeryturę, pani Marta i wy wszyscy inni będziemy zwolnieni, jeżeli spełniamy warunki wyliczone w przepisach. A jakie to są warunki, które nas zwalniają z redukcji WEP? To jest 30 lat albo więcej z tak zwanymi znaczącymi zarobkami. Albo fakt pobierania renty rodzinnej w Stanach albo Polsce, czyli nie dwie emerytury, ale emerytura i renta, albo dwie renty rodzinne, nie inwalidzkie. Albo jesteśmy zwolnieni z WEP-u, jeżeli mamy emeryturę naliczoną na podstawie łączonych okresów pracy w Stanach i w Polsce. Jeżeli pani tych warunków nie spełni, to żaden prawnik nie wyczaruje innych przepisów. Kropka.
Kolejne pytanie nadesłała pani Małgorzata. Dzień dobry Pani Elu. Mam pytanie. Syn złożył ofertę na dom. Bardzo mu zależało na kupnie tego domu, więc postanowiliśmy, żeby złożył ofertę za gotówkę. Udało się i mam pytanie. Syn i narzeczona, bo na nich będzie dom, mają połowę kwoty, resztę około 100 do 150 tysięcy chcemy mu dołożyć. Jak to wygląda? Czy my powinniśmy przelać pieniądze na jego konto, czy powinniśmy zapłacić brakującą kwotę do Tile Company? I co z podatkami? Jak to wykazać przy rozliczeniu, że daliśmy synowi pieniądze?
No, Pani Małgorzato, jesteście bardzo dobrymi rodzicami. Absolutnie macie pieniądze, macie prawo robić z nimi, co chcecie. Co z podatkami? Niewiele. W takim przypadku, jeżeli dajecie darowiznę przekraczającą 18 tysięcy rocznie na osobę, to powinniście po prostu wraz z rozliczeniem podatkowym złożyć taki informacyjny formularz. To jest IRS Form 709. To jest tylko informacja do IRS mówiąca, że daliście komuś imię, nazwisko, kwotę przekraczającą roczne zwolnienie. A to roczne zwolnienie obecnie wynosi 18 tysięcy na osobę rocznie. A więc podatki od darowizny grożą Wam tylko wtedy, jeżeli Wasza masa spadkowa po śmierci przekroczy około 13 milionów dolarów. Czyli to są przepisy dla osób bogatych. Normalni zjadacze chleba, którzy nie mają 13 milionów dolarów masy spadkowej po ich śmierci, nie są zupełnie opodatkowani. Czyli dajecie synowi 100 tysięcy dolarów, wypełniacie formularz 709 i tyle. Jeżeli te pieniążki dajecie w tym roku, w 2004, to ten druk informacyjny 709 poślecie wraz z rozliczeniem podatkowym za rok 2004 na początku przyszłego roku. Księgowy, czyli specjalista podatkowy, Wam w tym pomoże. Innych podatków nie ma, ani innych. W ogóle żadnych podatków nie ma dla osób, które nie są multimilionerami, ani dla syna, czyli osób obdarowanych.
I tutaj jeszcze mamy drugie pytanie od pani Małgorzaty. Syn chce wyciągnąć pieniądze z konta IRA, bo podobno można na kupno pierwszego domu wyciągnąć bez kary. Jak to wygląda?
No tak to wygląda, że syn może wypłacić z konta IRA tylko do 10 tysięcy dolarów. Nie wiem, czy to pomoże. Skoro Państwo są gotowi pomóc, to sugerowałabym, żeby syn pieniążki na koncie emerytalnym IRA zostawił, dlatego że wypłacić pieniądze z konta IRA jest łatwo, ale wpłacić jest trudniej, dlatego że obowiązują roczne limity.
Pytanie od pani Sylwii. Chciałabym zadać pytanie pani Elżbiecie w sprawie emerytur. Prowadzę firmę, która w zależności od okresu przynosi różne zyski. Moje pytanie dotyczy opłaconych składek emerytalnych, kwartalnych, które są w różnych wysokościach. Jak taka sytuacja będzie wpływała na wysokość emerytury w przyszłości? Czy będzie brana pod uwagę średnia kwot, czy może składki opłacone z najniższej kwoty, czy może najwyższe w przeciągu ostatnich 10 lat? Dziękuję bardzo za odpowiedź. Pozdrawiam, Sylwia.
Ciekawe pytanie. Pani Sylwio, wysokość emerytury dla pracowników i dla osób samozatrudnionych jest liczona w ten sam sposób. Jak? Otóż na podstawie średnich waloryzowanych zarobków z najlepszych 35 lat. Oczywiście pod warunkiem, że uzbieraliśmy co najmniej 40 kwartałów ubezpieczeniowych, czyli 10 lat. Pracujemy 10 lat i powtórzę, niezależnie od tego, czy na własny rachunek, czy też pracowaliśmy najemnie, administracja Social Security waloryzuje nasze zarobki, no bo wiemy, że 1 dolar dzisiejszy, a dolar sprzed 30 lat to są inne dolary, więc te zarobki są waloryzowane, są sumowane i dzielone przez liczbę lat ubezpieczenia. Z zaznaczeniem, że w danym roku zarobiliśmy więcej niż wymaga ją przepisy do zaliczenia czterech kwartałów. Czyli co to znaczy? Znaczy to, że nie będą się liczyć kwartały, kiedy zgłosiła Pani zarobki poniżej pewnego limitu. Jeden limit ile wynosi? W bieżącym roku 2024 to jest $1730 na kwartał. I te zarobki będą wzięte do liczenia średniej i na tej podstawie ta wysokość emerytury jest Pani naliczona.
Kolejne pytanie od naszego słuchacza. Czy jeżeli ma się odpracowane wymagane kwartały do emerytury w USA, ale ma się niskie zarobki, ale nie za wiele lat pracy, to czy jest jakaś minimalna kwota emerytury?
No ta minimalna kwota emerytury to jest, no ona może Pana bardzo rozczarować. Dlatego, że dla osób, które mają trochę ponad 10 lat ubezpieczenia, to są te 40 kwartałów wymaganych, to jeżeli podliczymy te minimalne składki przez 10 lat, to jest tylko $50 emerytury na miesiąc. To są grosze, prawda? Jeżeli ktoś pracował przez 30 lat, ale tylko deklarował te minimalne zarobki. Przypomnę, na rok 24 to jest $1730 na kwartał, ale 10 lat temu było mniej, 20 lat temu oczywiście było mniej i tak dalej, i tak dalej. To po 30-letnim okresie pracy ta emerytura minimalna wyniosłaby trochę ponad $1000. Oczywiście na miesiąc. Niektórzy dostają więcej, ale to tylko dlatego, że są uprawnieni do zasiłku SSI, Supplementary, Security Supplementary Income, które to dostają osoby, które są po prostu biedne. Czyli nie można mieć oszczędności. Przy duszy może mieć samotna osoba 2000, małżonkowie 3000. No i jeżeli są tacy biedni i ich emerytura wynosi malutko, no to i są obywatelami, to mogą dostać zasiłek SSI tam w wysokości ustalonej przez stan.
Dzień dobry, to kolejne pytanie. Dzień dobry, w jaki sposób mogę przesłać pieniądze uzyskane ze sprzedaży nieruchomości w Polsce do USA? Proszę o odpowiedź, pozdrawiam.
No w jaki sposób? Bankowym przelewem, po prostu. Z Polski do USA, no, idzie się do polskiego banku i zleca się bankowy przelew ze swojego konta na swoje konto bankowe w Stanach Zjednoczonych albo na konto innej osoby. To jest bez znaczenia. Po angielsku to się nazywa wire transfer albo international wire transfer, jeżeli to idzie z innego kraju.
Mamy pytanie od pani Aliny, nieco dłuższe pytanie. Pani Elżbieto, zmarł mi tata, który miał w Polsce konto tylko na siebie i osobę z rodziny upoważnioną. Na to konto wpływały pieniądze z jego i mamy polskiej emerytury ZUS. Po jego śmierci konto zostało zamknięte, ale mamy emerytura ZUS, ale mamy emeryturę ZUS przesyłał na to konto, zanim zostało konto zmienione, około przez 7 miesięcy. Śmierć taty sprawiła, że mama zapomniała zrobić zmianę konta. Teraz nie mamy dojścia do tego konta i sprawa jest sprawą spadkową. Wynajęcie adwokata wyniesie prawie tyle, co całe konto. Co zrobić w tej sytuacji? Jak uratować te pieniądze? Na koncie jest około 3,5 tysiąca, a koszty adwokata to 2,5 tysiąca lub więcej. Proszę Panią o poradę. Czy mogłaby Pani odpowiedzieć mi na e-mail? Boję się, że mogę przegapić odpowiedź w radio. Jeszcze jedno. ZUS kazał nam się tylko kontaktować z bankiem. Dziękuję, Alina.
No tak, czyli tata miał w Polsce emeryturę ZUS, która wpływała na konto w polskim banku. I teraz mama jest bezradna, bo co zrobić z tymi pieniędzmi uskładanymi na tym koncie. No i to jest właśnie przykład takiego braku planowania. Braku planowania, bo jeżeli mamy indywidualne konto bankowe, inwestycyjne i zejdziemy z tego świata, no to nasi bliscy mają problem. Nie mogą pójść do tego konta w banku i powiedzieć, ja jestem synem, ja jestem żoną, proszę mi wypłacić pieniądze. Bank nie wypłaci. Bank wypłaci tylko wtedy, jeżeli mama w tym przypadku okaże dokument sądowy albo dokument przygotowany przez notariusza, który poświadcza jej udział w spadku. Także to można załatwić samemu, najlepiej pójść do notariusza, to jest sprawa dosyć banalna, jeżeli wszyscy spadkobiercy są w zgodzie i nie walczą między sobą o spadek po tacie, to prawnik zwany w Polsce notariuszem tę sprawę może załatwić z pewnością niezbyt drogo, także tędy droga. Ale pani Alino, mam pewne rozwiązanie dla pani, bo z banku można wypłacić kwoty na pokrycie kosztów pogrzebu. I mama może pójść do tego banku, okazać w banku odpowiednie paragony domu pogrzebowego i dostanie kwotę, to jest około 4000 zł na pokrycie tych kosztów, a skoro pani mówi, że na koncie jest 3500, to uważam, że to można opróżnić właśnie w ten sposób. Właśnie dzięki możliwości pokrycia kosztów po pogrzebu. I więcej pani przeczyta na sieci. Posłałam pani link do tej informacji, ale po prostu wystarczy wpisać w pokrycie kosztów pogrzebu, coś takiego w wyszukiwarce i znajdziecie państwo pełne informacje.
Pani Renata do nas napisała. Dzień dobry, pani Elżbieto. Bardzo bym prosiła o taką poradę, ponieważ nie mogę się dodzwonić do Urzędu Skarbowego w Polsce. Wynajmuję dom w Polsce od 2023 roku. Czy ja powinnam zgłosić to w Urzędzie Skarbowym o wynajmie domu w Polsce i tam się rozliczyć, czy też nie? Jeżeli rozliczenia podatkowe robię tutaj w USA, bardzo proszę o odpowiedź z góry. Dziękuję.
No teraz to obawiam się, że moja odpowiedź jest musztardą po obiedzie, bo już termin rozliczenia podatkowego minął, ale na pewno pani znalazła sobie odpowiedź. Ja tak powiem ogólnie, bo temat może interesować innych słuchaczy. Pani mieszka w Stanach. W Polsce ma pani mieszkanie, które pani wynajmuje. Więc jest pani rezydentem podatkowym w Stanach i nie rezydentem podatkowym w Polsce. Jako nierezydent podatkowy w Polsce, a rezydent podatkowy w Stanach, to w Polsce pani deklaruje przychody tylko umiejscowione w Polsce, czyli płaci pani podatek tylko od przychodu z Polski, czyli z tego domu, bo pani go wynajmuje. I natomiast również te przychody z Polski, ten czynsz z domu w Polsce, pani deklaruje na rozliczeniu podatkowym w Stanach. Czyli i w Polsce, i w Stanach pani deklaruje te przychody. Więc żeby uniknąć podwójnych podatków, bo Polska ma umowę podatkową o unikaniu podwójnych podatków, to pani płaci podatki tylko w Polsce, a w Stanach, deklarując przychód z Polski, pani korzysta z Foreign Tax Credit, co pozwala na częściowy odpis od podatków amerykańskich, tych podatków zapłaconych w Polsce. No i tak to wygląda. Proszę wpisać w Google Foreign Tax Credit, albo zapoznać się z moją książką Jak chować pieniądze przed fiskusem. Jej się można przyjrzeć na mojej witrynie podatkowej poradniksukces.com.
Jeszcze powinniśmy zdążyć odpowiedzieć na pytanie pani Barbary. Pani Barbara pisze do nas: pobieram emeryturę w oparciu o moją własną pracę, ale zamierzam aplikować o rentę rodzinną po moim rozwiedzionym drugim mężu, gdyż przypuszczam, że może być większa. W Polsce mieszka mój pierwszy mąż, byliśmy w małżeństwie ponad 10 lat, który być może pobiera rentę rodzinną po mnie. Czy gdybym ja przeszła na rentę rodzinną po moim drugim mężu, to mój pierwszy mąż dalej będzie mógł pobierać 50% mojej renty rodzinnej? Będę bardzo wdzięczna za odpowiedź na to pytanie.
Tak, to jest bardzo ciekawe pytanie. Więc podsumuję. Pani Barbara rozwiodła się z mężem. I ten mąż numer jeden bierze rentę małżeńską z tytułu małżeństwa, z tytułu pracy pani Barbary. Teraz pani Barbara wyszła za mąż po raz drugi i bierze rentę małżeńską z tytułu drugiego małżeństwa, która jest większa od jej emerytury. I teraz co się dzieje z rentą męża numer jeden? Więc powiedziałabym, że jak najbardziej on ciągle pozostaje uprawniony do renty małżeńskiej z tytułu małżeństwa z panią Barbarą. A dlaczego? Dlatego, że renta rodzinna zawsze składa się z emerytury pracownika, czyli pani Barbary, plus z nadwyżki z tytułu renty małżeńskiej. I dlatego też, skoro pani Barbara jest pracownikiem i jej renta rodzinna męża numer jeden nadal będzie kontynuowana.
I to już wszystko w naszym dzisiejszym programie. Zapraszamy na stronę poradniksukces.com po publikację pani Elżbiety. Zapraszamy również na stronę polskieradio.com, a tam po powtórki naszych programów, naszej audycji poniedziałkowych. Ja pani Elu dziękuję w imieniu moim i w imieniu wszystkich słuchaczy i słyszymy się za tydzień w poniedziałek.
Do usłyszenia, panie Jakubie.
Poradnik Sukces z Elżbietą Baumgartner. W każdy poniedziałek po godzinie 11 na antenie Polskiego Radia 1030 ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com lub napisz SMS-a na numer 773-340-9399. Poradnik Sukces.